Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, tu Barbara Piasek, witam Cię w podcaście Dochodowa firma. Jeden z takich bardzo ważnych elementów, kiedy wchodzisz na rynek, być może jesteś na etapie, kiedy startujesz jako firma, być może jesteś na etapie, gdzie już działasz jakiś czas, ale masz takie poczucie, że masz sporą konkurencję i zastanawiasz się, w jaki sposób jesteś w stanie lepiej do tych klientów dotrzeć. Chciałabym, żebyś sobie popatrzył na swój rynek, który startujesz, a zazwyczaj jak startujesz jakiś rynek, bądź wchodzisz z nową ofertą albo nowej grupy docelowej, zazwyczaj się robi analiza rynku. Jak popatrzysz sobie na analizę rynku i taki ekosystem, który już przed Tobą wcześniej powstał, ja mam taką zasadę, że im więcej jest konkurencji, im więcej jest osób, które danego tematu dotyka, być może jako substytut, może jakoś jako alternatywne rozwiązanie, bądź bezpośrednia konkurencja, ale trochę inaczej pozycjonująca się na rynku, to wszystkie te czynniki są dla mnie bardzo pozytywnym aspektem wchodzenia na ten rynek i cieszę się, że są już inne osoby, które na nim działają, bo jest to dla mnie proof, czyli potwierdzenie tego, że ten rynek po prostu jest chłonny i ma potencjał, żeby po niego sięgnąć. Bardziej bym się martwiła, gdyby na rynku nie było nic, co by adresowało daną potrzebę czy problem i tu bym się wtedy zastanawiała, czy oby na pewno ten rynek jest dobrym, żeby po niego sięgać, bo nawet jeżeli wprowadzasz innowacyjne rozwiązanie, na przykład rękawiczka Glove, która weszła na rynek, która jest do demakijażu, ma swoje substytuty, tak? Ponieważ ma całą masę kosmetyków, która również jest do demakijażu, ale ma inne zalety w postaci tego, że nie potrzebujesz płynów, że nie potrzebujesz tych, że możesz bardzo łatwo, bardzo szybko i naturalny sposób ten makijaż zdjąć. Więc tak naprawdę ta potrzeba, czy ten problem na rynku już istniał, on był już rozwiązywany tylko w inny sposób, natomiast zmiana sposobu rozwiązywania tego samego problemu spowodowała, że ten produkt mógł się bardzo fajnie na rynku przyjąć. Tak więc jeżeli masz konkurencję, to jest to coś, co powinno Cię cieszyć. To jest również aspekt, który pozwolił nam, jako markom, bardzo szybko rozwijać się, wdrażając drugi z kanałów pozyskiwania klientów, który dla nas jest absolutnie najwyższym priorytetem. Po tym, jak zaprojektujemy sposoby pozyskiwania klientów przez nas, to zawsze wchodzimy w aspekt wykorzystania dźwigni, która na rynku już wcześniej istniała, czyli albo komplementarnych rozwiązań, bądź partnerów, firm, czasami influencerów, którzy mają już naszą grupę docelową. Bo jeżeli Ty wchodzisz na rynek, a zawsze wchodzisz na rynek, który już gdzieś, ci klienci już gdzieś są, już z kimś współpracują, już z jakichś rozwiązań korzystają, bądź być może już kogoś obserwują i zaczynają jakby być na etapie zastanawiania się nad danym rozwiązaniem, z którego jeszcze nie skorzystali, ale pewną aspekt jakby świadomości potrzeby w ich głowach istnieje. To znaczy, że Ty wchodząc jako marka, która jeszcze nie ma tych klientów, może jako nowa marka, może jako marka, która istnieje, ale do tych klientów jeszcze nie dotarła, możesz realnie wykorzystać dźwignię zaufania, która została zbudowana już przez kogoś innego. Może komuś to zajęło miesiące, może lata i Ty możesz ten skrót użyć, tak jak trochę tak jak w takich branżach. Weźmy sobie przykład mechanika, fryzjerki. Zobacz, jak często, jak idziesz po tego typu usługi, bazujesz na czyjejś rekomendacji, bazujesz na czyimś zaufaniu, które już ktoś zbudował poprzez to, że skorzystał z ich usług i Ty na tej podstawie podejmujesz decyzję o tym, żeby z nich skorzystać. I dokładnie tak samo, nieważne, czy sprzedajesz usługi konsultingowe, czy rekrutacyjne, czy sprzedajesz młotki, czy sprzedajesz hamulce, czy sprzedajesz grzejniki, czy sprzedajesz być może jakiś hardware, czy software, na przykład rozwiązanie dla branży medycznej, każda z tych cała ta oferta, ona powoduje, że już są ona, mając tą ofertę, są już ci ludzie u kogoś innego. I to, co Ty potrzebujesz zrobić, to zidentyfikować, u kogo oni już są. I kto z tych podmiotów może być dla Ciebie bardzo komplementarnym partnerem, który również zacznie Ci generować ruch. I pokażę Ci to na kilku przykładach, bo my w zupełnie innych modelach wykorzystujemy to w każdej z naszych marek. Kiedy startowaliśmy Wolf Summita i mieliśmy zidentyfikowane kilka grup docelowych, jedną z nich były startupy technologiczne. Więc jak zadaliśmy sobie pytanie, kto już ma te relacje z tymi startupami, nie tylko jeden na jeden, ale ma faktycznie społeczności startupów pobudowanych wokół siebie, no to naturalnie były to akceleratory, czyli podmioty, których rolą było jest nadal edukowanie tych młodych przedsiębiorców, mówię starzem, nie wiekiem oczywiście, to w jaki sposób według dobrych praktyk tą markę rozwijać, takie produkty technologiczne. I w momencie, w którym zidentyfikowaliśmy sobie listę takich akceleratorów, zadaliśmy sobie pytanie, jak z każdym z nich możemy współpracować i na czym im faktycznie zależy, co my moglibyśmy im dać, tak aby oni również byli w stanie promować nas do swojego społeczności startupów, które mają na swoich listach, w swoich bazach, na swoich mediach społecznościowych, budowane przez bardzo wiele lat. I to nie były tylko podmioty z Polski, to były podmioty z całej Europy i z całego świata. Podzieliliśmy je na dwie części, bo była część takich, która była bardziej przedstawicielstwem korporacji i oni zazwyczaj posiadali większe budżety reklamowe, więc chętnie zaczynali współpracę z nami też jako sponsor, czy taki partner takiego wydarzenia, czy platformy naszej online'owej w postaci SaaS-u, czyli takiego software as a service, czyli rozwiązania technologicznego do łączenia tego środowiska ze sobą. No ale z drugiej strony była też cała masa akceleratorów, które nie posiadały bardzo dużych budżetów i które chętnie by nawet wzięły uczestnictwo w naszym wydarzeniu, bo im zależało też na poznawaniu startupów, tak samo jak my łączyliśmy te startupy z inwestorami czy korporacjami i oni też chcieli je poznać i pozyskać je do swoich programów akceleracyjnych. Ale z drugiej strony nie byli w stanie nam za to zapłacić. Więc wiedzieliśmy, jaki jest cel, co potrzebują, że nie do końca de facto mają takie budżety na wydawanie, na wydarzenia, ale z drugiej strony my moglibyśmy im zaproponować jednoosobowe uczestnictwo z takim tańszym biletem za aspekt promocyjny, czyli jakby wycena jednych świadczeń za drugie świadczenia, żeby to była taka współpraca barterowa. I my dzięki temu w bardzo szybkim tempie byliśmy w stanie dotrzeć do ogromnej ilości startupów, które już miały relacje z tymi programami akceleracyjnymi, a te osoby, które jako program ten akceleracyjny, jako ta dana marka w momencie, kiedy o nas komunikowały, to było dodatkowym filtrem nadającym nam wiarygodność, że warto na to wydarzenie pojechać, szczególnie na samym początku, kiedy jeszcze mało ktokolwiek nas znał. Więc automatycznie pożyczaliśmy zaufanie, które oni już budowali przez lata, wysyłając te osoby do nas i zapraszając ich do wzięcia udziału w konferencji, która de facto na samym początku dla startupu była płatna, potem dopiero zrobiliśmy model bezpłatny dla startupów. Tak więc automatycznie byliśmy w stanie zarobić te pieniądze na sprzedawaniu uczestnictwa określonym startupom poprzez współpracę barterową, która skróciła nam ścieżkę dotarcia nie jeden na jeden, tylko w skali jeden do wielu, ponieważ oni mieli po prostu większe bądź mniejsze bazy startupowe, do których ta komunikacja była wysyłana i automatycznie nie działaliśmy tutaj w modelu na zasadzie płacenia za tą komunikację marketingową, tylko na zasadzie współpracy barterowej. Ale wiedzieliśmy, czego oni potrzebują, czego my potrzebujemy i znajdowaliśmy po prostu idealne rozwiązanie. Więc to jest, tak jak widzisz, model partnerstwa i dlatego też na pierwszym wydarzeniu byliśmy w stanie mieć już 26 rynków, jeżeli chodzi o startupy, które do nas przyjechały z różnych krajów, które były w stanie do nas przyjechać nawet z odległych krajów, nie tylko z samej Europy, po to, aby poznać inwestorów i korporacje, a realnie miały całą masę innych alternatyw na rynku, które już istniały wcześniej. To jest jeden przykład. Drugi przykład, który Wam mogę pokazać jako właśnie takie używanie bardzo mądre zaufania, które już zostało zbudowane przez inne osoby na rynku, był model naszej marki C-Bloggers, gdzie sprzedaż i oferta to są usługi influencer marketingu o wartości średnio kilkudziesięciu tysięcy, gdzie głównymi klientami są albo duże korporacje, albo są to klienci w postaci mniejszych firm polskich, ale też z większymi budżetami reklamowymi. I w sytuacji, w której chcieliśmy do nich dotrzeć, to oczywiście zarówno mieliśmy takie interakcje jeden na jeden naszego zespołu sprzedażowego, ale również zaczynając współpracować bardzo często z różnymi agencjami, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma z nich, nie tylko pod kątem tego, że oni sami operacyjnie obsługiwali klienta, który z nami współpracował, ale również proaktywnie proponowali naszą ofertę. W tym przypadku, mając określoną listę firm, które kwalifikują się na naszego potencjalnego klienta w ramach Polski, po prostu podzieliliśmy się markami, wiedząc, żeby nie było dublowania, nie było docierania do tych samych marek, jeżeli gdzieś my nie mieliśmy jeszcze relacji, nie mieliśmy kontaktu, widzieliśmy, że marka jest nieresponsywna, to nie mieliśmy żadnego problemu, żeby przekazać ten kontakt właśnie danej agencji, która tą relację już posiadała z tą daną marką. Często może być nawet tak, że ty dotrzesz do właściwej osoby, porozmawiasz z właściwą osobą, natomiast ta osoba po prostu nie traktuje jako priorytet twojego rozwiązania, ale ktoś, do kogo ma zaufanie, ktoś, do kogo już wiele lat, z kim już wiele lat pracuje, na przykład z taką agencją, która ich obsługuje i robi dobre kampanie, jeżeli ta osoba im to poleci, to automatycznie znowuż pożyczasz czyjeś zaufanie do tego, aby ten nowy klient zdecydował się na twoją ofertę. I w ten sposób oczywiście pozyskaliśmy również kolejne portfolio marek, które dołączyło do nas jako nasi klienci dzięki właśnie wykorzystaniu współpracy z takimi agencjami, a te agencje po prostu dostawały procent od transakcji, który normalnie musiałby na naszym miejscu pójść a konto czasu sprzedawcy i całej tej pracy operacyjnej, jakby ilości interakcji do doprowadzenia do zamknięcia transakcji. Jeszcze inna marka, zupełnie inny model partnerstwa pod kątem typu partnerów, ale ta sama zasada. W momencie, kiedy wystartowaliśmy Evene Premium, markę, w której pomagamy małym przedsiębiorcom, małym bądź średnim przedsiębiorcom, bo głównie jest to do przedsiębiorców skierowane, pozyskiwać dużo bardziej skutecznie klientów z wykorzystaniem strategii online'owych i budowania takich schematów marketingowych i automatyzacji w procesie pozyskiwania klienta, wykorzystując nasze know-how, to to, co się okazało, no to wiedzieliśmy, że jest już ileś podmiotów na rynku, które zbudowały swoją widoczność albo jako marka, albo jako osoba budująca swoją markę osobistą, zbudowały społeczności małych i średnich przedsiębiorców wokół siebie, którzy szukają sposobów na polepszenie sposobu pozyskiwania klientów bądź zwiększenie efektywności ich procesów sprzedażowych czy sprzedażowo-marketingowych, bo różnie w różnych markach jest to ułożone, niektórzy mają budżety reklamowe, niektórzy nie. I automatycznie to, co zrobiliśmy, to zaczęliśmy wykorzystywać model współpracy partnerskiej, szukając, znowu zadając sobie pytanie, kto z tych partnerów pasuje do naszego portfolio partnerów i kto z tych partnerów faktycznie nie jest dla nas komplementarny, gdzie czasami nawet mogłoby się wydawać, że mógłby być konkurencją, ale dla nas i tak jest ta osoba komplementarna, ponieważ jeżeli wiemy, na czym ta się osoba skupia, jakie produkty sprzedaje, jeżeli nie sprzedaje takich samych produktów jak my, to dlaczego nie miałaby również zarobić z tego, aby wysłać ruch do nas i również z jednej strony pojawić się jako partner u nas, gdzie my pomagamy tą osobę promować, ale z drugiej strony ta osoba wysyłając ze swoich społeczności ruch do nas i do naszych produktów ma możliwość otrzymania prowizji za każdą sprzedaż, którą robimy, a jest to sprzedaż paczki, gdzie jest know-how, software, gotowe szablony. Jest to jakby na tyle mocna paczka, która powoduje, że taki klient nie tylko i wyłącznie raz to kupuje, tylko ma coroczne odnowienie, ponieważ są tam też elementy software'owe, co też powoduje dla takiego partnera, że on tą prowizję ma dożywotnio za każdym razem, kiedy ten klient kupi. Dzięki czemu co się dzieje? Ten partner również może poszerzyć swoje dochody z tego aktywa, które już posiada, czyli ze tej społeczności, która już go obserwuje. I my w momencie, kiedy wystartowaliśmy sprzedaż tego produktu, przez pierwsze miesiące mieliśmy swoją własną sprzedaż, mieliśmy udowodnione, jakie mamy wyniki z naszych procesów sprzedażowych, czyli ile z ruchu, który do nas trafia, faktycznie finalnie kupuje ten produkt i mając te wyniki, byliśmy w stanie przedstawić je potencjalnym partnerom, żeby oni również mogli zdecydować się na współpracę i potencjał tego, co mogą zarobić. Tak więc patrząc na dźwignię partnerów, w niektórych branżach to, co ja widzę na rynku polskim, jest to znane, jest to wykorzystywane, natomiast bardzo wiele marek nie wykorzystuje nadal tego modelu, bądź nie zdaje sobie sprawy, jak mega duża jest to dźwignia dotarcia przez jeden kontakt jednego partnera, nie do jednego klienta, ale od razu do dziesiątek czy setek nowych potencjalnych klientów, którzy mogą do Ciebie trafić. Tak więc jak popatrzysz sobie nawet, jak to wykorzystują duże marki, bo te modele różnie funkcjonują, czasami to jest kwestia właśnie barteru, czasami to jest kwestia procentu transakcji, którym się dzielisz, jest cała masa tego typu współprac również nie na poziomie tylko mniejszych firm, ale również wielkich. Na przykład Audioteka, która rozwijała się w Polsce, to co zrobiła, to weszła we współpracę z Playem, który do wszystkich telefonów, które sprzedaje, automatycznie dołączył Audiotekę. I mając swoje zasięgi w postaci aktywów, bazy danych, klientów, tak dużej społeczności polskiej, która korzysta z tej marki, był w stanie pomóc temu brandowi typu Audioteka się bardzo szybko rozpromować. Taka Audioteka nie musiała płacić za działania marketingowe, ale z drugiej strony podzieliła się przychodem z tej aplikacji, z Playem, z tych klientów, którzy weszli na klienta płatnego, czy klienta, który korzysta z niej właśnie w modelu subskrypcyjnym, w modelu płatności za kolejne audiobooki. I to też był ewidentnie model współpracy partnerskiej i pożyczenia czegoś zaufania, które ktoś już na rynku budował. Dokładnie to samo możesz czasami zaobserwować na takich cross-kampaniach, które są pomiędzy różnymi markami. Na przykład kupujesz coś w jednym sklepie i dostajesz na przykład albo zniczkę, albo paragon, albo jakąś specjalną propozycję do zupełnie innej marki, która nie jest wcale w tej samej grupie, ale gdzie te marki nawzajem siebie promują, ponieważ mają podobną grupę docelową, czy mają zbliżonego klienta i typ persony, czyli typu klienta, do którego docierają, gdzie mają aktywo w postaci już tego kontaktu, który ma miejsce. To z jednej strony pozwala Tobie jako marce zwiększać dochodowość, jeżeli Ty wpuszczasz tak naprawdę partnerów ze sprzedażą swojej oferty, ale z drugiej strony pozwala Tobie również bardzo fajnie wyegzekwować model szybszego docierania do klientów, którzy już na rynku są. Tak więc Jeżeli dzisiaj jeszcze partners nie wykorzystujesz, to jest to zdecydowanie element, który bym mocno polecała Ci dodać do listy wszystkich sposobów pozyskiwania klienta. Ja w naszej książce o pozyskiwaniu takich 21 dni, taki bardziej podręcznik do pozyskiwania klienta, opisuję właśnie cały ten proces, w jaki sposób to wygląda i jak go też pozycjonujemy w perspektywie jakby innych taktyk, które wykorzystujemy do pozyskiwania klienta, bo faktycznie dla mnie ten kanał pozyskiwania klienta jako partnerstw jest drugim kanałem, który startujemy po pierwszych taktykach, które dotyczą naszego pozyskiwania klientów jeden na jeden. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sami udowodnimy swoją skuteczność, to wówczas jest nam dużo łatwiej pójść do partnera i zaproponować mu współpracę, bo on ma dowód społeczny, on ma dowód tego, że to, co my robimy, faktycznie jest przyjmowane na rynku, jest kupowane, więc ma dużo większą otwartość na to, żeby tą współpracę rozpocząć. I to też powoduje, że nie boi się, że na przykład przepalisz mu ruch, czy spowodujesz, że te osoby, z którymi będziesz wchodził w interakcję, na przykład w jakiś sposób mogą się do jego marki zniechęcić, bo widzą, że to, co robisz, jest faktycznie dobrą ofertą, dobrym produktem i jest przyjmowany przez rynek. Ja nawet do tego stopnia rozwijam ten kanał, że w drugim kroku, kiedy go rozpoczynamy, nawet zazwyczaj rekrutuję oddzielnie specjalną osobę, która zajmuje się tylko i wyłącznie partnerstwami. Czasami to są partnerstwa plus jeszcze jakaś jedna dodatkowa rola, ale jednak większość czasu tej osoby jest poświęcona na partnerstwa, dlatego aby pozyskiwać te kontakty, rozpoczynać te rozmowy, dbać o tą relację, dbać o to, żeby to partnerstwo nie było tylko jednorazowym strzałem, ale było długoterminową strategią, którą razem z tą osobą egzekwujemy, i gdzie to zaangażowanie w cross-promowanie się jest cały czas aktywne, a nie tylko i wyłącznie jednorazowo, ponieważ jest to dużo mądrzejsze z punktu widzenia wysiłku, który wkładasz w to, aby tego partnera pozyskać.